Spotykamy się dzisiaj z doktorem Pawłem Perzyną, doktorem Tomaszem Toborkiem, Grzegorzem Nawrotem i Marzeną Okumosińską z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, aby trochę przypominać historię właśnie tejże instytucji. Rozmawialiśmy także o wystawach, jakie one są ważne, ale przy okazji przeglądania katalogów z wystaw, których cały tutaj stosik przede mną, natknęłam się na katalog Pamiętny rok 1989. I tutaj taki cytat w rozdziale od doktryny Breżniewa do doktryny Sinatry. Co prawda to jest cytat odnoszący się do piosenki Sinatry, I did it my way. Natomiast to wskazuje na fakt, iż Instytut Pamięci Narodowej o bardzo poważnej nazwie nie zawsze działa w sposób taki pomnikowy, z takim brązowniczym, że tak powiem, podejściem do historii. Słyszeliśmy już tutaj wcześniej, Grzegorz Nawrot mówił o puzzlach edukacyjnych, czyli to są takie działania skierowane do współczesnych Polaków, w tym młodych ludzi.
Oczywiście, że tak. Działania edukacyjne, działania popularyzatorskie, a także chyba tematy, które no ze względu na i taki bardzo szeroki zakres i charakter niektórych z nich do młodych ludzi trafiają. No ja miałem przyjemność na przykład pracować nad tematem inwigilacji festiwalu rockowego w Jarocinie, a później to poszło w kierunku jeszcze bardziej jakby rozwiniętym, czyli w ogóle kultury młodzieżowej i relacji między muzykami rockowymi a władzą w PRL. I na podstawie tych materiałów przejętych, bo pomysł na ten temat zrodził się z faktu, że znaleźliśmy w archiwum, koledzy z pionu archiwalnego znaleźli materiały z inwigilacji festiwalu rockowego w Jarocinie. No i rozwinęliśmy ten temat właśnie w formie albumu najpierw, wystawy, później jeszcze jednej książki o muzyce niezależnej, niezależnej muzyce rockowej, więc myślę, że taki temat trafiający do młodych ludzi, także dla niektórych już nie do końca tych najmłodszych, bo tych, którzy pamiętają na przykład lata 80. i tego, jako no tak, muzyka wtedy odegrała rolę, więc to była rzecz bardzo, bardzo istotna i ciekawa.
Można dodać, że w pewien sposób przyczyniliśmy się do reaktywacji festiwalu w Jarocinie, dlatego że w momencie promocji, to dużej promocji, którą mieliśmy w Jarocinie, tak, w ratuszu, to była pierwsza edycja, to jeszcze się ta pierwsza edycja odrodzonego festiwalu odbyła pod nazwą Jarocin PRL Rock Festival. Już potem ta nazwa,
takiego happeningu
i to było połączone to tak, z wystawą, którą tutaj koledzy przygotowali na podstawie tych zdjęć, które odnaleźliśmy tutaj w naszym zasobie oraz promocją książki, która była swego rodzaju folderem do tej wystawy. Duża akcja, byliśmy wtedy w Jarocinie i to był pierwszy dzień reaktywowanego festiwalu, który już odbywa się od dobrych kilku lat.
A no właśnie, taka obecność na festiwalu, ale w ogóle sam temat, jak tutaj panowie mówili, fascynujący, bo wiele osób postrzega niezwykły rozwój muzyki rockowej właśnie w czasach PRL-u jako no, taką przestrzeń będącą jakimś wentylem bezpieczeństwa, że pozwolono na rozwój tej niezależnej muzyki, bo ona była jednak niezależna, ale ona była dyskretnie kontrolowana.
Ona była kontrolowana w pewnym sensie, to może bardziej złożony problem, o którym też pisałem, i to była okazja jakby zajmować się tą tematyką. Ta niezależna muzyka rockowa kojarzona z festiwalem w Jarocinie, nazywana często, nie wiem, muzyką alternatywną czy elementem kontrkultury, no była zbuntowana w taki sposób, że nie mogła się w żaden sposób pojawiać w mediach za pewien przejaw tego kompromisu ze strony władzy możemy uważać zgodę na to, że taka impreza jak Jarocin w ogóle się odbywała. Natomiast no za taki typowy wentyl bezpieczeństwa, no to raczej pewnie można traktować te zespoły, to całe zjawisko tego boomu muzyki młodzieżowej, który się w mediach pojawił na początku lat 80. Jeżeli tutaj przypisywać władzom jakieś intencje, to właśnie chyba w tym kierunku. Natomiast no ta scena niezależna, ona była taka zbyt radykalna, by nadawała się na taki element, powiedzmy, tego wentyla bezpieczeństwa. Ale zjawisko no niezwykle ciekawe i do omawiania, do badania, do przekazywania młodym ludziom. Chociażby coś takiego jak fakt, że tak niegroźna impreza, jakby się wydawała, jak festiwal muzyki rockowej, musi być inwigilowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i kontrolowany cały czas.
To jest tematyka, która właśnie może zainteresować młodych ludzi, ale spotkałam się z taką opinią, że w ogóle ostatnio młodzi ludzie bardziej się interesują historią, że uczestniczą w jakichś zajęciach, w konkursach różnych historycznych na pracę, na różne tematy. Przy okazji postaci marszałka Piłsudskiego było sporo tego typu przedsięwzięć. Czy to prawda, że jest jakiś taki powrót zainteresowania historią? Czy to pobożne życzenia?
Ja myślę, że trochę w sferze pobożnych życzeń. To znaczy oczywiście zainteresowanie konkursami Instytutu Pamięci Narodowej jest dosyć duże, natomiast ja myślę, że to nie do końca tak należy traktować hura optymistycznie, dlatego że tak naprawdę liczy się nie ilość, tylko jakość i tutaj jak gdyby z tą jakością jednak jest pewien problem. Myślę, że poziom nauczania w tym zakresie jest słabszy niż to było kilkadziesiąt lat temu. Nawet wtedy, kiedy ja uczyłem się w czasach PRL-u, myślę, że jednak ten poziom był wyższy, ale to chyba nie jest związane, to jest związane ze zjawiskami cywilizacyjnymi i odpływem do jak gdyby do innych mediów, innych zainteresowań niż historia. Natomiast rzeczywiście tak jest, tylko że to jest tak, że żeby rzeczywiście zainteresować młodzież historią, otrzymać odpowiednie efekty, to trzeba dużo zainwestować. My zawsze staraliśmy się łączyć, tak jak nauczyciele wiedzą, teorię z praktyką, czyli jakby pokazywać historię, ale w tym miejscu, w którym ona się odbywała i w tym miejscu, w którym uczeń może ją poczuć rzeczywiście. Jest kilka takich miejsc, w Łodzi chociażby. I my przygotowaliśmy między innymi gry miejskie, rajdy edukacyjne. To muszę powiedzieć, że przez te nasze rajdy edukacyjne, które zrobiliśmy ponad 30, przyszło ponad 6 tysięcy osób, więc myślę, że sporo. Wiem, że nauczyciele spotykają się z uczniami z roczników 2001-2005, którzy wspominają teraz już jako dorośli ludzie, już nawet nie studenci, wspominają, że gdzieś tam byli, tak, i że było coś wyjątkowego. I to rzeczywiście było fascynujące, bo spotykaliśmy się i w Spale i w Inowłodzu i w Konewce, gdzie był bunkier, realizowaliśmy rekonstrukcje historyczne, pokazywaliśmy transportery opancerzone, ale też zwiedzaliśmy miejsca bitew wrześniowych, miejsca martyrologii Żydów, miejsca martyrologii dzieci polskich, więc to rzeczywiście było bardzo rozległe, ale tak wspominaliśmy między innymi tradycje niepodległościowe w Łodzi związane z Józefem Piłsudskim, z działalnością ludzi, którzy krzewili niezależne słowo. Także tego było rzeczywiście bardzo dużo i myślę, że takie działania łączące teorię z praktyką, które nam się udało zrealizować, one przyniosły efekt.
Jeszcze tylko dodajmy, że te wystawy organizowane przez Łódzki Oddział IPN-u to są wystawy wędrujące.
Prezentujemy je albo w muzeach, albo w salach wystawienniczych, albo bezpośrednio na ulicy. Myślę, że łodzianie niejednokrotnie mogli widzieć na ulicy Piotrkowskiej nasze wystawy jeszcze z lat 2000 poświęcone Niezależnemu Związkowi Studentów, czy poświęcone historii łódzkich robotników, historii łódzkiego getta, powstańców warszawskich przed katedrą w Pałacu Schillera. Bardzo często stawialiśmy wystawy w manufakturze, więc one spotykają się jak gdyby z takim widzem bezpośrednio z miasta. Natomiast oczywiście one są prezentowane również w szkołach, w domach kultury. Bardzo często rzeczywiście one wędrują po całym świecie. Można powiedzieć, że tych wypoczyń było kilkaset, to najmniej.
My nie możemy też zapominać o jednej rzeczy. Zdajemy sobie sprawę, goszcząc na przykład nawet u nas w siedzibie młodzież z nauczycielami, jaka jest sytuacja w oświacie, bo my, do nas przychodzą osoby, to są grupy wyselekcjonowane. To są nauczyciele, którzy są zazwyczaj miłośnikami historii, pasjonatami, których interesuje ta historia najnowsza Polski. Natomiast przyprowadzają grupy, które też są złożone często z uczniów, którzy się w większości interesują. Tak? To są czasami zebrane grupy, nawet z kilku klas. Natomiast to nie może nam zasłaniać tego obrazu jakby ogólnego, tak? Czyli tych wszystkich szkół, klas, które funkcjonują w mieście i my to doskonale wiemy. Mieliśmy kiedyś taką okazję zobaczyć, kiedy przyszła niewyselekcjonowana po raz pierwszy grupa, jak młodzież się zachowuje, jak młodzież reaguje, czy młodzież to interesuje. I to było takie zderzenie, kiedy kolega tutaj opowiada o rajdach i otwieraniu wystaw w szkołach, kiedy faktycznie tam jest młodzież, która pyta, która się interesuje. Jak przychodzi taka wyrwana w wprost z jakiejś szkoły, grupa nieprzygotowana, której no, historia nie za bardzo interesuje. Także mamy zawsze troszeczkę dystans do tego, żeby jednak patrzeć przez grupy, które interesują się, przychodzą, żeby no, to nie rzucało pewnego takiego spojrzenia na całość, że tak powiem, oświaty w naszym mieście i województwie.
Kiedy myślę o historii Polski po 1989 roku, to zauważam jakby przywracanie ludzkiej pamięci pewnych tematów, które właściwie w takim dyskursie historycznym były nieobecne, ponieważ były niewygodne, nawet jeśli dotyczyły robotników, bo na przykład w tym temacie mieści się kwestia robotniczych strajków. No i jak tu w PRL-u można było opowiadać o robotniczych strajkach? Ostatnio coraz więcej się mówi także o udziale kobiet, nawet w tej chwili jest taki nurt Her Story poświęcony właśnie kobietom i roli robotnicy łódzkich. Czy są jeszcze jakieś takie tematy, które właśnie w ostatnich latach zostały, no rewolucja 1905 roku? Też przywrócona naszej pamięci. Czy są jakieś tematy, które jeszcze wymagałyby pracy nad taką powszechną wiedzą o nich?
Ja myślę, że takim ważnym tematem i myślę, że on spotka się dużym zainteresowaniem, to jest przypomnienie nie tylko osiągnięć Polaków, czy też może historii Polaków w sferze cierpień, martyrologii, zagłady, no różnych takich rzeczy, które znamy z historii, ale my chyba nie doceniamy także pewnej cywilizacyjnej roli naszej historii, czy też naszych rodaków i myślę, że to jest taki temat troszeczkę teraz zapomniany. O tym na przykład, że jednym z twórców benzyny lotniczej był łodzianin o nazwisku Pines, tak? Że jednym z ludzi, którzy między innymi doprowadził do zatrzymania bolszewików w 20 roku, no to był Kowalewski, tak? Więc takich nazwisk jest bardzo dużo, one gdzieś zniknęły z horyzontu. Sławimy bohaterów, którzy oddali krew na barykadach, czy walczyli w lesie, natomiast zapominamy o takich ludziach, którzy tworzyli historię, ale swoją ciężką pracą, taką pracą, która przyniosła rzeczywiście efekty na lata. I myślę, że to jest troszeczkę taki zapomniany i niedoceniony fragment historii, który jest bardzo ważny w dzisiejszej edukacji.
Sytuacja włókniarek łódzkich, tak? To tak jak mówimy o kresie przemysłu włókienniczego, tak? Gdzie to się odbyło w ogóle bezboleśnie. Tak? No, kobiety nie są raczej skłonne z oskardami, kilofami, tak, stanąć przed urzędem, tak, i dochodzić swoich praw. Odbyło się to wszystko, dla władz przynajmniej, bezboleśnie. I taka sytuacja miała też miejsce w 1971 roku, to jest też trochę zapomniana historia, którą staraliśmy się przywrócić poprzez taką publikację źródłową, strajki w lutym 1971 roku, bo niewiele osób w Polsce, sądzę, kojarzy, że to nie po wydarzeniach grudniowych na Wybrzeżu zostały odwołane podwyżki, tylko po lutowym strajku w Łodzi, kiedy tutaj przyjeżdża premier Jaroszewicz i w Teatrze Wielkim tłumaczył się włókniarką z tych podwyżek. Oczywiście one się nie skończyły krwawo, tak? One nie miały takich fatalnych skutków jak te strajki na Wybrzeżu, ale to właśnie tutaj jakby powtórka już po tym, co się wydarzyło na Wybrzeżu, to tym bardziej wymagało pewnego hartu ducha. No i fakt, że strajkowały te zakłady, w większości stanowiły kobiety mimo wszystko. I że tutaj wtedy strajkowało wiele zakładów, że no, sytuacja była dosyć niepewna, że przyjechał tutaj premier. Jest to też taki przykład trochę marginalizowania wydarzeń z udziałem łódzkich kobiet, włókniarek chociażby.
Sporo pracy jeszcze przed Instytutem Pamięci Narodowej, ale też już dużo osiągnięć, między innymi dotyczących właśnie przywracania naszej pamięci bardzo ważnych tematów. A do rozmowy wrócimy za kilka minut.